Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Witamy bardzo serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże, ojcze. Dzień dobry, szczęść Boże państwu.
Panie doktorze, pan jakiś czas temu powiedział, że polski system opieki zdrowotnej nie wytrzyma trzeciej fali epidemii, a mamy już trzecią falę. Jak pan dziś patrzy, jako też ten, który rękę, a przede wszystkim serce przykłada do chorych ludzi i stara się im pomóc?
System opieki zdrowotnej jest ogromnie przeciążony. Nie wiem, czy uniósł i udźwignął ten ciężar trzeciej fali. Myślę sobie, że oczywiście my będziemy pracować, nie ma takiego jednego wskaźnika, ale liczba i zakażeń, a przede wszystkim liczba zgonów pacjentów covidowych, ale także pacjentów niecovidowych, mówi o tym, że byłem może bliski prawdy. Niekoniecznie to do końca jest prawda. Dźwigamy ten ciężar taki, który jest ciężarem obowiązku, ale i takiego holistycznego spojrzenia na człowieka. Pracujemy więcej, staramy się robić wszystko możliwie jak najlepiej, powtarzam. To jest nasz obowiązek, nasz, pracowników ochrony zdrowia. Myślę, że niezależnie od okoliczności, oceny tej trzeciej fali, całej pandemii, systemu ochrony zdrowia, trudnego, przecież niełatwego systemu ochrony zdrowia w Polsce, staramy się sprawować możliwie jak najlepiej tą pieczę.
Panie doktorze, cały czas docierają informacje, że chociażby od rzecznika Ministerstwa Zdrowia Wojciecha Andrusiewicza, że w tym tygodniu planujemy zwiększyć bazę łóżek covidowych o 3000. Mówi, że no, tu zwiększamy, ale najgorsza sytuacja pod względem zajętych łóżek jest na Śląsku. Tam nawet trwa relokacja. Ta zajętość na Śląsku, na Dolnym Śląsku, Mazowszu, w województwie świętokrzyskim, tam przekraczamy już pułap 80% zajętych łóżek szpitalnych. Dość trudna sytuacja. Co dalej? Jak to się będzie rozwijało? Jak pan, czy jak lekarze, co o tym służba zdrowia?
Musimy robić wszystko, żeby odbyło się to jak najmniejszym kosztem zdrowotnym, o którym przed chwileczką pytałem w pytaniu ojca, tym pierwszym. Musimy robić wszystko i ta relokacja też jest potrzebna. Rzeczywiście pacjenci ze Śląska wywożeni są do nawet województwa opolskiego, no ale cóż, no, sytuacja tego wymaga. Podobnie zajętość łóżek i łóżek respiratorowych jest ogromna na Mazowszu, w Wielkopolsce, właśnie w pozostałych województwach, tak jak dolnośląskie, no może nieco lepsza na ścianie wschodniej, ale to tylko pocieszenie takie, że możemy korzystać z tych miejsc właśnie czasem, lokując tam pacjentów. Zresztą ta sytuacja też nie jest tam dobra. Ochrona zdrowia jest przeciążona, ale to nie o naszym przeciążeniu mowa, tylko przede wszystkim o tych pacjentach, którzy, musimy ich zaopatrzyć. Największy problem to są kadry. Nas jest po prostu za mało, to są lata. Od wojny, a już 30 lat tak zwanej demokratycznej Polski, różnego rodzaju niedomogów i niedostatków w ochronie zdrowia.
A jak pan patrzy, jakby na przykład nie było tych szpitali tymczasowych, jakby takiego kroku rząd nie podjął, bo też no, różnie na początku mówiono, prawda, o tym, że rząd podejmuje taką decyzję, że robimy szpitale tymczasowe. Po co, komu i dlaczego?
No właśnie, szpitale tymczasowe są bardzo dobrą inwestycją, ważną inwestycją, potrzebną inwestycją. Nie powinniśmy się w ogóle spierać w pandemii o rzeczy tak oczywiste. Gdyby nie szpitale tymczasowe, gdyby nie modułowość tych szpitali, czyli możliwość jak gdyby dostawiania kolejnych łóżek, które oczywiście same nie leczą, tak jak i respiratory same nie leczą, ale stanowią pewną bazę, no to byłaby sytuacja dramatyczna już teraz. Liczba łóżek szpitalnych i możliwości, niestety w tym czarnym scenariuszu, to nawet 40 tysięcy pacjentów w szpitalu. Ja mam nadzieję, że się to nie ziści. Tu nawiązuję do tego poprzedniego pytania, co dalej? będzie, mam nadzieję, lepiej, stopniowo lepiej. Jesteśmy blisko szczytu tej pandemii. Pamiętajmy, że te 80% sytuacji zależy od nas, od naszych zachowań, odpowiedzialności, solidarności, od po prostu takiego rzetelnego pilnowania się. Wszędzie, wszędzie, w każdym miejscu.
A jak wygląda kontakt z lekarzem rodzinnym? Bo też pan mówił też nie jeden raz na naszej antenie, że za późno zgłaszają się ludzie do lekarza. Jakie mogą być tego konsekwencje? I czy to jest kwestia kadr, że brakuje miejsc, gdzie można by ich przyjąć na taką poradę, na taką wizytę? Brakuje lekarzy, czy jednak trochę zaniedbanie jest i z mojej strony jako chorującego?
Myślę, że i jedna, i druga strona ma tutaj trochę winy. Rzeczywiście mało jest lekarzy rodzinnych, w ogóle mało lekarzy w Polsce. Ta liczba łącznie oceniana jest na 50 tysięcy. Jeżeli nas jest 140 tysięcy, a brakuje 50 tysięcy, to brakuje no 1/3 tak naprawdę. 1/3 czy 1/4, jakbyśmy nie liczyli, bardzo, bardzo wielu. W tym lekarzy rodzinnych. Nas, specjalistów medycyny rodzinnej, w systemie jest 12 tysięcy na 30 tysięcy lekarzy w POZ-cie. Nie wszyscy pracują tylko w POZ-cie, czasem pracują także w szpitalach, więc sytuacja jest taka, że tych etatów jest może więcej, ale tych lekarzy jest dalej za mało. No i to jest na pewno taka sytuacja. Ale z drugiej strony świadomość pacjenta, który się nie powinien sam leczyć, który nie powinien stosować tego antybiotyku, tych sterydów ziewnych, tych różnych kombinacji z doktora Google'a i od sąsiadów, którzy coś tam usłyszeli, ale nie do końca wiedzą. No tutaj też jest oczywiście duże pole do popisu i do poprawy przede wszystkim, żeby to szybciej się kontaktować, żeby naprawdę rzeczywiście była ta teleporada w ciągu kilku dni, a nie tak, jak się często zdarza, czy z winy pacjenta, czy z winy systemu, na przykład w drugim tygodniu choroby, gdzie sytuacja może być już bardzo trudna, bardzo ciężka i wtedy SOR, wtedy szpital, wtedy obciążenie. Lepiej, jeżeli nas będzie monitorował lekarz. Nie mamy co prawda leku przyczynowego na COVID-u, nie będzie jednej tabletki szczęścia, ale będą możliwości leczenia, monitorowania, mierzenia temperatury, saturacji, ciśnienia, stosowania określonych leków, pilnowania tych swoich chorób przewlekłych. To wszystko jest niezwykle ważne.
A minister Kraska mówi, że osoby, które są hospitalizowane, trafiają do szpitali w dość ciężkim stanie. Łagodniejszy przebieg tej choroby był jesienią i wiosną ubiegłego roku. Jaka zmiana teraz nastąpiła? Czy to przeciąganie nasze, czy późne zgłaszanie, czy to rzeczywiście troszeczkę inny wymiar ma ta choroba?
Bardzo słusznie on się zauważył. Rzeczywiście trochę inny wymiar. Trzeba powiedzieć, że ta wersja, czy wariant, dokładniej mówiąc, brytyjski, B117, jest nie tylko transmisyjny bardziej, transmitogenny bardziej, powodujący więcej zakażeń, ale oczywiście przez to też, jak więcej zakażeń, to trafia w różne miejsca i różne osoby mogą być zakażone, różne osoby, także starsze i młodsze, i młodszych jest coraz więcej i często też z różnego rodzaju dodatkowymi chorobami. Ten przebieg rzeczywiście wynika z wielu rzeczy, jest przebiegiem innym nieco, jest przebiegiem bardziej dramatycznym, silniejszym i rzeczywiście obserwujemy takie przypadki, w których no, zaczyna to się zupełnie niewinnie, chory sobie nie zdaje z tego sprawy nawet, że jest chory. Przebiega często bezobjawowo, czy bardzo skąpo objawowo i nagle jest pogorszenie. Są te sytuacje analizowane oczywiście, dla każdego jest ta sytuacja indywidualna, ale wiele jest takich przypadków, stąd zresztą obecności młodszych osób, także i dlatego, że ci starsi są już w części zaszczepieni.
A na koronawirusa możemy patrzeć z przymrużeniem oka, no bo tak czytam, że Niemcy na progu katastrofy, lekarze wzywają do zamknięcia kraju. Nawet taki gdzieś informacje, włoska prasa, Chrystus zmartwychwstaje, Italia nie. Chociaż różne wskaźniki są też co do tego, jak my się jako populację zachowujemy. Jesteśmy dosyć nisko co do zachorowań, raczej źle oceniani, prawda? Co do zachorowań, co do szczepionek, co do jakichś tam przeciwdziałań, tego co robią rządy. No ale no pytanie, na jakim my jesteśmy w pana ocenie, poziomie i co powinniśmy robić też jako społeczeństwo, jako obywatele? Bać się wszystkiego, jak się zachowywać, prawda? Czy to nieszczęście gotowe stoi u progu, czy możemy wyjść z tego obronną ręką?
Możemy wyjść i wyjdziemy obronną ręką, tylko pytanie o koszt. To, co ojciec pytał, o to przeciążenie, czy prawie paraliż ochrony zdrowia, ale musimy się zachowywać odpowiedzialnie. Jeżeli będziemy się zachowywać odpowiedzialnie, będziemy się zachowywać adekwatnie do sytuacji, będziemy stosować środki ochrony osobistej, to będzie wszystko w porządku i na pewno sytuacja przy szczepieniach będzie się stopniowo poprawiać.
Kwestia jeszcze rehabilitacji, bo mówiliśmy, że jest taki ośrodek w Głuchołazach dla tych, którzy są po COVID-zie. No, pan Andrusiewicz mówi, że wkrótce ruszymy z projektem szerokiej rehabilitacji pacjentów po COVID-owych. Coś panu wiadomo na ten temat, jakby to miało wyglądać?
Tak, to będą po prostu punkty rehabilitacyjne, punkty, miejsca i sanatoria rehabilitacyjne. I rzeczywiście ten w Głuchołazach jest jak gdyby takim pierwszym i pewnym wzorem dotyczącym tutaj sposobu rehabilitacji tych pacjentów. I brawo, oczywiście, to jest doskonała rzecz. Natomiast jeden oczywiście ośrodek nie wystarczy i wymagane są na pewno kolejne, bo bardzo wiele jest osób, które potrzebują rehabilitacji i pulmonologicznej, i ogólnej, i neurologicznej, i kardiologicznej. Także no, to wszystko oczywiście jest bardzo ważne.
Premier mówi, że szczepionki obok restrykcji są jedyną skuteczną metodą walki. Pana zdaniem to prawda, czy
dokładnie
nie?
Tak jest. Podpisuję się pod tym. Cały czas mówię, nie ma innej broni, nie ma innej walki z koronawirusem. Niestety tylko reżim sanitarny. No i cóż, no i właśnie szczepienia w dużej ilości.
A jak długo będziemy się musieli szczepić? Jak często?
No tego jeszcze nie wiemy. Wydaje nam się, że to nie będzie może tak często, jak ostatnio mówiono, że być może pół roku, rok. Może będzie to dłużej, ale badania na ten temat trwają na temat odporności po szczepieniu i długości tej odporności.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Szczęść Boże w pracy.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Naszym gościem był dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych.